Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Słuchajcie, przed chwilą modliłem się słowami: jestem pewny, że jesteś, jestem pewny, że działasz, i część z Was może być zdziwiona tymi słowami. Czy w odniesieniu do wiary chrześcijańskiej rzeczywiście możemy powiedzieć, że mamy jakąkolwiek pewność? To jest trudne pytanie. Czy chrześcijaństwo nie polega na tym, że nic się nie wie i tylko się wierzy? To pytanie do was. Wiecie, ostatnio przyszło mi do głowy to pytanie, dlatego że ostatnio rozmawiałem z dosyć bliską mi osobą i powiedziałem tej osobie w pewnym momencie, że moja wiara jest pewnością. Ona wtedy prychnęła i powiedziała: ja jestem pewien, że 2 razy 2 to jest 4. A wy w chrześcijaństwie nie możecie wiedzieć nic. Możecie tylko wierzyć. Trzeba po prostu we wszystko wierzyć. I zdałem sobie wtedy sprawę, że jest to takie wyobrażenie, które jest często przyjmowane przez osoby niewierzące. Że jest to takie wyobrażenie, które mówi o tym, że powinniśmy wziąć nasz rozum. Przygotowałem sobie walizkę. Mam nadzieję, że się nie rozleci. Że powinniśmy wziąć nasz rozum z głowy, wsadzić do walizki, zamknąć walizkę i wierzyć w ciemno. Nie zgadzam się z tym. Dlatego poproszę o światło. Wiecie, zupełnie nie zgadzam się z tą tezą. Wiecie dlaczego? Jak czytamy Biblię, jak czytamy Nowy Testament, to cały Nowy Testament przepełniony jest pewnością tego, w co wierzymy. Wiecie, kiedy rozmawiałem z tą osobą, dostałem od niej jeszcze jedną tezę, bo oczywiście powiedziałem, że okej, szanuję to, co mówisz, w porządku. I dostałem kolejną tezę w twarz. Przecież nawet wy, chrześcijanie, między sobą dzielicie się na katolików, dzielicie się na różne wyzwania, na katolików, ewangelików, wśród ewangelików są luteranie, reformowani, wiele innych odłamów chrześcijaństwa. Kto w takim razie ma rację? Wiecie, sądzę, że nawet niektórzy chrześcijanie nie są pewni tego, w co wierzą. To jest bardzo, bardzo mocna teza i przepraszam, jeśli kogoś urażę, ale to jest trochę absurdalna teza. Dlatego, że Pismo Święte jest przepełnione pewnością. I spróbuję właśnie dzisiaj wam o tym powiedzieć. I jeżeli nie macie takiego samego zdania, mam nadzieję, że po dzisiejszym dniu już trochę się to zmieni. Tak jak powiedziałem wcześniej, o tym, co to jest chrześcijaństwo, możemy dowiedzieć się z Nowego Testamentu. Nowy Testament, każda linijka Nowego Testamentu promieniuje pewnością. Jest to pewność, że Bóg żyje. Amen? Nie jest to jakaś wyższa istota. Nie jest to opatrzność, nie jest to los, nie jest to jakiś tam Pan Bóg. Jest to Bóg, Ojciec Jezusa Chrystusa, który żyje. Skąd to wiemy? Przede wszystkim wiemy to stąd, że objawił się w Jezusie. Wiemy to na 100%. Otwórzcie Nowy Testament w jakimkolwiek miejscu. To nie jest księga, która wałkuje jakieś problemy religijne, tylko to jest księga, która zaświadcza, że Bóg żyje w każdej linijce. Że objawił się w Jezusie, a człowiek, który żyje bez Boga, żyje samowolnie, żyje na opak, na przekór Biblii, nie żyje tak, jak żyć powinien. Wiecie, z Biblii czerpiemy też pewność tego, że ten Bóg, który jest władny niszczyć ludy, który będzie kiedyś sprawował sąd, który jest wszechpotężny, kocha nas taką miłością, której nie jesteśmy w sobie w stanie wyobrazić. I nie są to przypuszczenia, jest to pewność. W liście do Rzymian, w 8 rozdziale, w 38 wersecie czytamy: ja jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jestem tego pewien. Miłość Boża przyszła do nas w Jezusie. My nie przypuszczamy, że tak jest. My po prostu o tym wiemy. Kto dzisiaj śpiewał podczas uwielbienia? Ręka do góry. No, kilka nas jest. Tam jest pewna pułapka, słuchajcie. Chłopaki, wiem, że nie prosiłem was o to, ale jeżeli moglibyście wyświetlić bridge pierwszej piosenki, czyli Never Let Me Go, 4 pierwsze wersety. Uwaga, czytamy je razem. W głębi duszy mej ja wiem, dalej. Ja wiem, że Bóg kontrolę wziął, następne. W głębi duszy mej ja wiem, dalej. Ja wiem, że trzyma mnie miłością swą. W 4 wersach tej piosenki zaśpiewaliśmy 7 razy ja wiem. Więc jeżeli dzisiaj to śpiewałeś, to się ze mną zgadzasz. Szachmat. Okej. Okay. Powiedziałem o tym, że mamy pewność tego, że Bóg działa, że nas kocha. Czego jeszcze jesteśmy pewni? Biblia daje nam też pewność tego, że należymy do Boga i daje nam pewność tego, że będziemy zbawieni. Amen? Ludzie w Biblii mają pewność tego, że będą zbawieni. Dawid w psalmie 49 śpiewa: Bóg wyzwoli duszę moją z krainy umarłych, ponieważ weźmie mnie do siebie. Nie śpiewa: mam nadzieję, że kiedyś będę zbawiony. Nie. On mówi: ponieważ weźmie mnie do siebie. On emanuje pewnością. Dawid jest tego pewny. W pierwszym liście świętego Jana, w 3 rozdziale, 14 wersecie, uczniowie mówią: my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota. My wiemy. Czy możesz tak dzisiaj powiedzieć? Ja wiem? Ja jestem tego pewien? Moja wiara jest pewnością. Teraz chciałbym powiedzieć taki bardzo ważny werset z listu do Rzymian, to jest 8 rozdział, 14 werset. Jest trochę dłuższy, ale nie aż tak, mam nadzieję, że uda nam się go przyswoić. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Uwielbiam ten werset. Wydaje mi się, że na kazaniach już 3 razy używałem tego wersetu. I za każdym razem w innym kontekście. Jest niesamowity. Ale chciałbym powiedzieć teraz tobie personalnie pewną dygresję. Ale jest to dygresja, której absolutnie jestem pewien. Zgodnie z tym, co przed chwilą przeczytaliśmy, jesteśmy dziećmi Bożymi. Amen? A więc w prostej linii jesteśmy dziedzicami Bożymi. Amen? A więc dalej, w prostej linii jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Zgadza się z tym? Więc każdy jeden jest niesamowicie wartościowy w oczach Ojca, w oczach współbraci, w oczach współsióstr. Każdy z nas jest niesamowicie wartościowy. I jeśli kiedykolwiek w swoim życiu zwątpisz w to, że jesteś wartościowy, chciałbym, żebyś cofnął się do swojego rodowodu. Przypomnij sobie, że twój ojciec nadał ci niesamowitą wartość, a później zmiażdż to kłamstwo o braku wartości w zarodku. Zmiażdż je, bo to jest kłamstwo. Nie musicie teraz wstawać, ale chciałbym krótko się o to pomodlić. Jeśli czujesz, że ta modlitwa jest do ciebie, nie odchodź po nabożeństwie. Chciałbym, żebyśmy się razem modlili o to i żebyśmy razem to kłamstwo, które być może jest w twoim życiu, żebyśmy je po prostu w trójkę z Jezusem zmiażdżyli. Panie, ja dziękuję ci za każdą niesamowicie wartościową osobę, która jest tutaj na tym miejscu. Dziękuję ci za to, że ty każdego dnia nadajesz jej wartość. Dziękuję ci, że to, że oddała tobie serce, to powoduje, że jest najbardziej niesamowitą osobą, którą stworzyłeś. Dziękuję ci za to, dziękuję ci za każde uleczone myślenie, Panie. Dziękuję ci za każdą osobę, która w twoim imieniu będzie widziała swoją wartość. I my nie zgadzamy się, Panie, nie zgadzamy się na myślenie o tym, że ktoś jest bezwartościowy, że ktoś nie ma wartości, Panie. Dlatego, że w twoim imieniu jest wartość i wierzymy w to, że każdy, kto tutaj jest, kto tutaj przyszedł, ma ogromną wartość. Amen? Amen. W całej Biblii znajdziemy pewność. Skąd więc bierze się to zdanie? Wiem, że 2 razy 2 jest 4, a wy chrześcijanie musicie wierzyć, nie możecie wiedzieć niczego. Wiecie, ja wiem, że 2 razy 2 jest 4, ale jeszcze większą pewność mam, że Bóg żyje. Wiem, że 2 razy 2 jest 4, ale z jeszcze większą pewnością wiem, że Bóg w Jezusie nas miłuje. A ludzie, którzy nawrócili się do żywego Boga, mogą teraz powiedzieć, wiemy, że 2 razy 2 jest 4, ale z jeszcze większą pewnością wiemy, że jesteśmy teraz dziećmi Bożymi. Amen. To jest taka niesamowita pewność. Jak się zastanawiacie, gdzie możecie zobaczyć tę pewność, skąd możecie tę pewność wziąć, odpowiedź jest bardzo prosta. Tę pewność bierzemy stąd. Jeśli teraz pomyślałeś sobie, że przyszło ci na myśl, że odszedłeś od Biblii, to jest dobry moment na to, żeby wrócić. Powiem więcej. Musisz to zrobić. Wiesz, dlaczego musisz to zrobić? Musisz wrócić do tej księgi, musisz wrócić do Biblii? Dlatego, że nie warto być trochę chrześcijaninem. Nie warto być troszeczkę chrześcijaninem. Warto być chrześcijaninem w sensie biblijnym. Warto mieć pewność tego, że Bóg żyje. Warto mieć pewność, że miłuje mnie z całego serca i że wolno mi należeć do Niego. Wszystko inne nie opłaca się. A tę pewność znajdziemy właśnie tutaj. Pozwólcie, że wyrażę to trochę inaczej. Parafrazując słowa pastora Wilhelma Busha, to jest z takiej bardzo starej książki Jezus naszym przeznaczeniem. To jest książka, która została wydana jeszcze przed tym, jak nasi pastorzy się urodzili, więc bardzo dawno temu. Dziękuję. Pozwólcie, że przedstawię wam, sparafrazuję te słowa. Pewność chrześcijanina wyrasta z obiektywnej wiedzy, że Bóg żyje, a Jego objawienie się w Jezusie jest prawdą, nawet jeśli cały świat jej zaprzecza i że Jezus umarł, aby pojednać nas z Bogiem. i zmartwychwstał, aby zbawić grzeszników, nawet jeśli żaden z nich nie chce z tego korzystać. Z drugiej strony pewność chrześcijanina wyrasta z subiektywnej wiedzy, że Bóg żyje. Objawił się w Jezusie, który umarł i zmartwychwstał. Wiem, ponieważ przyjąłem to dla siebie osobiście w mocy mojej wiary. Co to dla mnie oznacza? Dla mnie oznacza to tyle, że jeżeli teraz 300 amerykańskich naukowców będzie udowodniało mi, że Jezus nie zmartwychwstał, wiecie, co powiem? Szanowni profesorowie, naukowcy w liczbie 300. Ja wiem, że mój Zbawiciel żyje. Jestem tego pewny. Jeśli cały świat będzie temu zaprzeczał, ja odpowiem, wiem, w co wierzę. Chciałbym teraz przytoczyć taką postać z Biblii. Ta postać, niektórzy mówią, że jest to patronka pracoholików. Bardzo się z nią utożsamiam. Jest to jedna z moich ulubionych postaci w całej Biblii. Mianowicie chodzi mi o Martę, siostrę Marii. Wiecie, to jest, tak mi się przynajmniej wydaje, kiedy czytam Nowy Testament, to wydaje mi się, że jest to jedna z najbardziej niedocenionych postaci w Biblii. Podczas wszystkich Ewangelii, we wszystkich Ewangeliach została wspomniana tylko dwa razy. Zaraz sobie to o tym powiemy, kiedy została wspomniana. Natomiast oba te razy, kiedy została wspomniana, chciałbym, żebyśmy skupili się na tym, na jej pewności i na tym, w jaki sposób wyglądała jej relacja z Jezusem. Pierwszy fragment pochodzi z Ewangelii Łukasza. To jest najbardziej znany fragment. To jest fragment, który opisuje scenę odwiedzin Jezusa w Betanii. Maria wtedy z uwagą słucha słów Chrystusa, a Marta ogarnia po gościach, mówiąc tak trochę, parafrazując to, co jest napisane w Biblii. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Nie będę specjalnie czytał tego fragmentu, jest to dosyć znana historia. Chcę, żebyśmy sobie to wyobrazili. Przychodzi Jezus, przychodzą osoby, które słuchają Jezusa i ja, niech będzie, że ja z Danielem przyjmujemy Jezusa do swojego domu. I teraz Daniel siedzi u stóp Jezusa, nic nie robi, a ja ogarniam wszystko. Włączam zmywarkę, sprzątam co chwilę, dorzucam herbaty, kawy, pytam, czy wszyscy mają się dobrze i czy nikomu niczego nie brakuje. No halo, gościu, jesteś moim bratem. No masz mi pomóc, powinieneś mi pomóc. W końcu Martę to irytuje i zbulwersowana robi wyrzuty Jezusowi, mówiąc: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Jezus wtedy z takim wielkim spokojem odpowiada jej: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. I kiedy czytamy Biblię, kiedy czytamy ten fragment, to dla nas jest to takie naturalne, bo przecież najważniejsze jest to, żeby słuchać Słowa Bożego. Jeżeli Jezus mówi, ja słucham, to nie zostanie mi odebrane, wszystko inne może zostać mi odebrane. Ale jak wejdziemy w skórę Marty, no to ja bym się wkurzył. No moment. Przyjmuję gości, skarżę się najważniejszemu gościowi, który jest. Dlaczego moja siostra tak robi? A on mówi, ona robi dobrze. To jest normalna reakcja i myślę, że każdy z nas na jej miejscu czułby się podobnie. Jak by się czuł? Pomimo tego, że Jezus mówiąc, powtarzając, Marto, Marto, te słowa były jasne. Nie było w nich lekceważenia tego, co robi Marta. Nie było w nich lekceważenia takiego czynnego udziału czy też hojnej gościnności. Tylko było właśnie to uświadomienie, że najważniejszą rzeczą jest słuchanie Słowa Bożego. ale w ustach innych gości, w uszach w zasadzie innych gości, nie brzmiało to być może w taki sposób. Być może brzmiało to w sposób, który miał w jakiś sposób uniżyć Martę. Pokazać, no widzisz, my tutaj robimy dobrze, a ty jako jedyna robisz źle. Więc w sposób zupełnie ludzki, ja jako Marta czułbym się okropnie. Czułbym się taki, nie chciałbym powiedzieć poniżony, ale trochę czułbym się, chciałbym się zapaść pod ziemię. I po raz drugi, i to jest ważniejszy fragment w tym momencie, po raz drugi widzimy Martę w momencie, w którym pojawia się w Ewangelii Jana. Jest to, są to ostatnie dni życia Łazarza. Siostry posyłają po Jezusa po to, żeby się po prostu pożegnał ze swoim przyjacielem. Jezus dociera za późno, Łazarz już od kilku dni nie żyje. I wtedy Maria wybiega mu na spotkanie i mówi: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. To są bardzo mocne słowa. Przebija się w nich taka niesamowita siła i pewność Marty. Ona jest tutaj bardzo bezpośrednia, ona nie owija w bawełnę. Nie krępuje się przed oskarżeniem Jezusa nawet o opieszałość. Ale czy wy czujecie tę pewność, która jest w tym fragmencie? Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. To są dwie rzeczy, które widzę w sposób niesamowity. Po pierwsze, że Marta jest pewna tego, co mówi. Jeżeli byś tutaj był, mój brat by nie umarł. A po drugie, widzę tutaj niesamowitą relację między Martą a Jezusem, gdzie Marta nie boi się powiedzieć tego, co czuje. To jest coś, do czego zaraz jeszcze wrócimy, bo wierzę, że to też jest bardzo, bardzo ważne. Swoją drogą te oskarżenia Marty nie są bezpodstawne, bo jak podaje Jan, Jezusowi się tak bardzo nie spieszyło do Betanii. Ale zaraz po tej rozmowie, z ust Marty padają jeszcze mocniejsze słowa. Więc przed chwilą było: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. A teraz: lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Wtedy następuje bardzo taka głęboka wymiana zdań między Jezusem a Martą. I Jezus wtedy powiedział: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. I zapytał Marty: wierzysz w to? Marta odpowiedziała: tak, Panie, ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Wiecie, Marta mówiąc to, głosi coś, o czym nie są pewni nawet niektórzy z apostołów. Ta osoba, która została w Biblii wspomniana dwa razy, głosi to, że Jezus jest Mesjaszem, że jest Synem samego Boga. Głosi coś, czego inni apostołowie jeszcze nie byli pewni. I mówi to z ogromną pewnością. Wiecie, Marta w tym, co teraz przeczytałem, po pierwsze, to co sobie już powiedzieliśmy, ma niesamowitą pewność i po drugie ma niesamowitą odwagę. Nie boi się mówić Jezusowi to, co myśli, ale wynika to z miłości do Pana. To, co powiedziała, to w jaki sposób odniosła się do Jezusa, wynika z miłości do Niego. I wiecie, co myślę? Powtórzę to dwa razy, bo wierzę, że to jest niesamowicie ważne i chciałbym, żebyśmy to po prostu dobrze zrozumieli. Tylko ci, którzy nas kochają i są pewni naszej miłości, do nich są w stanie wejść na ten poziom bezpośredniości, jaki miała Marta z Jezusem. Jeszcze raz, tylko ci, którzy nas kochają i są pewni naszej miłości do nich, są w stanie wejść na ten poziom bezpośredniości, jaki miała Marta z Jezusem. Wiecie, niektórzy mówią właśnie, że Marta jest patronką zapracowanych. Są osoby, które właśnie twierdzą, że jest to osoba, która nie do końca robiła to, co powinna robić przez te słowa, które powiedział Jezus. Ja bardzo wierzę i widzę w niej taką osobę, która była niesamowicie odważna, niesamowicie szczera i niesamowicie pokorna. Wiecie dlaczego? Dlatego, że prawdziwa pokora jest wtedy, gdy mówi się o tym, co najważniejsze i robi się to szczerze. Taka właśnie jest Marta i tego powinniśmy się od niej uczyć. I tutaj dochodzimy do takiej konkluzji, do której chciałem dzisiaj dojść. Pewność tego, że Bóg jest i może zrobić wszystko, taka pewność, którą pokazała nam właśnie Marta, pozwala nam mieć z Nim taką prawdziwą relację. Szczerą relację, której nie zachwieje żadna rzecz, która wydarzy się wokół nas. I wiecie, Marta wiedziała, była pewna tego, że Jezus jest Mesjaszem. Mimo tego traktowała Jezusa jak przyjaciela. Dlaczego możemy powiedzieć, że traktowała go jak przyjaciela, że była tak naprawdę przyjaciółką Jezusa? Dlatego, że jak zobaczymy na bezpośredniość, z jaką wyrażała swoje emocje, no to taka bezpośredniość tak naprawdę jest możliwa tylko i wyłącznie w relacji przyjacielskiej. Zawsze mówiła, co myśli. Była szczera do bólu. Powiedziała Jezusowi, że gdyby szybciej przebierał nogami, to Łazarz by żył. To jest dopiero szczerość. Ale dlaczego to powiedziała? Powiedziała to, bo nie chciała ukrywać żadnych uczuć przed tym, który jest jej przyjacielem. Przed tym, którego nazywała Mesjaszem. I chciałbym ci coś teraz powiedzieć. Twoja relacja z Bogiem powinna być tak szczera, jak relacja z najlepszym przyjacielem. Najlepszemu przyjacielowi powiesz, że w twoim życiu dzieją się niesamowite, fantastyczne rzeczy. Ale najlepszemu przyjacielowi powiesz też, że masz trudny czas. Jeżeli według ciebie twój najlepszy przyjaciel nie zareaguje w taki sposób, jaki od niego oczekiwałeś, powiesz mu o tym. Nie będziesz krył w sobie żadnych negatywnych emocji, bo zależy ci na tym, żeby relacja z twoim najlepszym przyjacielem była zawsze szczera i zawsze jasna. Masz jednocześnie pewność tego, że twój najlepszy przyjaciel nie odbierze tego negatywnie. Masz pewność tego, że to, co powiesz, nie wpłynie na relację, która jest między wami. Że zawsze cokolwiek twój najlepszy przyjaciel zrobi, jest dla twojego dobra. I tak powinna wyglądać nasza relacja z Jezusem. Relacja przyjacielska. Jeśli jesteś pewien tych rzeczy, o których dzisiaj mówiłem, czyli tego, że Bóg jest, że Bóg nas kocha, że będziemy zbawieni, że jesteśmy Jego dziećmi, że jesteśmy Jego przyjaciółmi, bądź z Nim szczery. Nie kryj przed Nim swoich emocji. Nie da się przed Nim ukryć swoich emocji. Ale to, że wypowiesz te emocje na głos, to pozwoli Tobie zrozumieć Jego miłość, pozwoli Tobie mieć coraz głębszą relację z Nim. Więc zachęcam nas do tego, żebyśmy po prostu byli szczerzy w relacji z Jezusem. Bo On tego od nas oczekuje. On jest zawsze wobec nas szczery. I my też powinniśmy tacy być. Chciałbym, żebyśmy wstali. Chciałbym, żebyśmy modlili się o taką pewność. Pewność tego, co czytamy w Biblii. Pewność tego, w co wierzymy. Żebyśmy modlili się o szczerość i o to, żebyśmy nie bali się mówić Jezusowi tego, co faktycznie myślimy. Bo wtedy dopiero będzie w stanie uleczyć to, co myślimy. Panie, ja dziękuję Ci za relację, którą mogę mieć z Tobą. Dziękuję Ci za każde słowo, które przeczytałem w Biblii. Dziękuję Ci za to, że cała ta księga emanuje pewnością. Dziękuję Ci za to, że pozwala mi mieć z Tobą relację, że mogę mieć z Tobą relację, że ta relacja jest szczera, że ta relacja opiera się na szczerości, Panie. Dziękuję Ci za każde słowo, które Ty przekazujesz mi, za każde działanie, które jest od Ciebie, Panie. Jeszcze raz, Panie, chciałem modlić się o te kłamstwa, które powtarzamy w naszym życiu, o tym, że nie mamy wartości. Panie, ja w to nie wierzę. Ja wierzę w to, że Ty nadajesz naszemu życiu wartość. Że Ty jesteś wartością w naszym życiu. I że każdy z nas, który stoi w tym miejscu, każdy z nas, który stoi w tym miejscu, jest niesamowicie wartościowy. I dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę, która stoi tutaj. Tak bardzo Ci za nich dziękuję, Panie. Dziękuję Ci, że mogę mieć z nimi relacje, że mogę nazywać ich swoimi przyjaciółmi, że mogę być wobec nich szczery. Dziękuję Ci za to, Panie. Słuchajcie, jeśli jesteś tutaj pierwszy raz albo jeszcze po prostu nie podjąłeś decyzji o tym, czy Twoja wiara jest pewnością, czy chcesz podążać za Nim, to jest bardzo dobry moment na to, żeby podjąć taką decyzję. Jeśli chcesz podjąć decyzję o tym, że chcesz od dzisiaj iść z Jezusem, chcesz, żeby Twoja wiara zamieniła się w pewność, chciałbym, żebyś powtarzał za mną te słowa. Jezu, wiem, że jesteś prawdziwy. Wiem, że ja nie jestem idealny i że popełniałem błędy. Wierzę w to, że na krzyżu umarłeś dla mojego zbawienia i zmartwychwstałeś dla mojego usprawiedliwienia. Chcę, żeby moja droga złączyła się z tym, co Ty masz dla mnie. Chcę podążać od dzisiaj Twoimi ścieżkami. Amen. Jeśli modliłeś się w ten sposób, albo jeśli chcesz dalej się modlić o wyrzucenie tych kłamstw ze swojego życia, o braku wartości, chciałbym, żebyś został po nabożeństwie, żebyś nie uciekał. Kawa poczeka. Tylko żebyś podszedł i będziemy razem się o to modlić. Tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy się o to modlić w trójkę. I wierzę, że będziemy niszczyć te kłamstwa. A teraz chciałbym, żebyśmy uwielbiali Boga z całego serca, pamiętając o tym, zwracając uwagę na to, co śpiewamy, na te słowa, które wypowiadamy, żebyśmy wypowiadali te słowa z pewnością, nie tylko z wiarą, ale z pewnością. Amen.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.